Z Hildegardą pozdrowie. Kolejny odcinek audycji przed nami. Moją rozmówczynią jest już znana Państwu dr Dorota Mieszczak-Woszczyna. Witam gorąco.
Dzień dobry Państwu.
W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym ważnym schorzeniem, które nas dotyka, a mianowicie będzie to reumatyzm.
Tak, święta Hildegarda na choroby reumatyczne miała bardzo dobre, różne pomysły, bardzo skuteczne. Przede wszystkim, tak jak mówiłam, podstawą leczenia jest zawsze dieta, czyli z diety zalecała wykluczać przede wszystkim pszenicę, szczególnie taką oczyszczaną, czyli białą. Jedynie pełnoziarnista jest dopuszczalna. Natomiast przy chorobach reumatycznych zalecała całkowite wykluczenie pszenicy i zalecała tylko właśnie orkisz ze zbóż i raczej zboża bezglutenowe. Także orkisz i wykluczenie również nabiału, serków, twarożków, jogurtów, wszystkiego tego, co może powodować zwiększone odkładanie złogów w stawach. Takim podstawowym lekiem przy chorobach reumatycznych u świętej Hildegardy to są przede wszystkim tabletki z celerem albo proszek z celerem. Stosujemy je w ten sposób, że tabletki dajemy 3 razy dziennie po 3 tabletki w okolicy jedzenia, natomiast proszek 3 razy po 1 łyżeczce, również w okolicy jedzenia. Te tabletki z celerem zawierają oprócz celera jeszcze rutę, gałkę, goździki, ziele skalnicy. Są to wszystko substancje ziołowe, naturalne, które mają działanie rozgrzewające, poprawiające krążenie. Celer szczególnie poprawia funkcję nerek. Nerki mają bardzo duże znaczenie w chorobach reumatycznych, ponieważ choroby reumatyczne biorą się stąd, że my spożywamy zbyt dużo produktów, które są przez nas nietolerowane i te złogi, te kwasy, których my nie jesteśmy w stanie wydalić przez nie do końca sprawne nerki, one są odkładane w stawach. Czyli dlatego święta Hildegarda mówiła, jeżeli choroba reumatyczna, to po pierwsze trzeba likwidować to, co powoduje te choroby reumatyczne, czyli eliminujemy alergeny. Teraz mamy już możliwości takie, żeby zrobić na przykład testy na nietolerancje pokarmowe, to jest bardzo istotne. Kiedy już rozpoznamy, czego nie tolerujemy, wtedy możemy wyeliminować te produkty żywnościowe, które są przyczyną jakby naszej choroby reumatycznej.
A i czasem strony, tylko to wyeliminowanie wystarczy, żeby wrócić do zdrowia?
Nie, właśnie to jest jakby ta pierwsza droga, czyli najpierw eliminujemy ilość tych kwasów, które wytwarza organizm, a później musimy usprawnić funkcje wydalnicze, czyli właśnie nerki. I do tego służą nam właśnie tabletki z celerem albo proszek z celera. Natomiast jeżeli mamy na przykład do czynienia z dną moczanową, czy z podwyższonym poziomem kwasu moczowego we krwi, wtedy szczególnie pomocne są tabletki z pigwy. Pigwa jest ulubionym owocem świętej Hildegardy. Ona ma właściwości takie, że zwiększa wydalanie właśnie kwasu moczowego z organizmu, a często kwas moczowy jest odkładany w stawach i jest przyczyną dny moczanowej. Stosujemy te tabletki 4 razy dziennie, po 5 tabletek, minimum 1 miesiąc. I w dnie moczanowej wtedy odstawiamy przede wszystkim produkty mięsne, szczególnie pasztety, wątróbki, no i oczywiście alkohol, piwo jest najbardziej szkodliwe, jeśli chodzi o dnę moczanową. Oprócz tego poprawiamy krążenie, ponieważ w chorobie reumatycznej zawsze jest upośledzone krążenie w stawach, jest gorsze ukrwienie stawów. Poprawiając ukrwienie w stawach, również poprawiamy stan tych stawów i na to święta Hildegarda zalecała siwecan. To jest taka mieszanka z ziół, które powodują, między innymi tam jest jastrzębiec i one właśnie zwiększają, jakby poprawiają krążenie przez obniżenie krzepliwości krwi. Doktor Hertzka mówił, że gdyby tylko święta Hildegarda zostawiła nam ten jeden lek, siwecan, tą mieszankę ziołową, to już by nas bardzo szczodrze obdarzyła. Ten produkt jest bardzo skuteczny, stosujemy w ten sposób, że podajemy 2 razy dziennie po 0,5 łyżeczki tego siwecanu z ciepłym winem. I stosujemy długo, ponieważ choroba reumatyczna jest chorobą przewlekłą, więc zawsze leczenie trwa no minimum miesiąc. Kiedy miną objawy, dobrze jest jeszcze miesiąc jakby wzmacniać nerki i stosować te leki, może w mniejszej dawce, ale przedłużyć po to, żeby ta choroba nie wróciła.
A kto najczęściej z tą chorobą się zmaga? Kogo ona najbardziej dotyczy i dotyka?
No tak, choroby reumatyczne zdarzają się niestety już nawet u małych dzieci. Ja spotkałam się najwcześniej u dziecka z młodzieńczym zapaleniem stawów. Dziecko miało 1,5 roku. Było to dziecko już na bardzo poważnych lekach, leczone w Centrum Zdrowia Dziecka. Na metotreksat, Encorton, to są naprawdę bardzo silne leki. i dziecko niestety z tego powodu przestało rosnąć. I po prostu no, już w tym wieku mogą tego dotyczyć. Wtedy są związane właśnie głównie z nietolerancjami pokarmowymi. Okazało się, że dziecko miało nietolerancję, całkowitą nietolerancję glutenu. Natomiast mogło spożywać orkisz, ale tylko orkisz leczniczy, czyli z tej pierwotnej odmiany orkiszu. Na początku dziecko dostawało pieczywo z samoprzy, które jest całkowicie bezglutenowe, a potem stopniowo można było wprowadzać właśnie orkisz leczniczy. No i leki w postaci sproszkowanej były dodawane, pigwę sproszkowaną dziecko dostawało, tabletki z selera. Także to już tak wcześnie mogą się pojawić. Natomiast chyba najbardziej popularny okres, czyli największa część społeczeństwa, kiedy dostaje tam jakby ma problem ze schorzeniami reumatycznymi, to jest u kobiet po menopauzie, no i w wieku po 50 roku życia. Wtedy dopiero zaczynają się te choroby reumatyczne nasilać.
A jak wyglądają pierwsze objawy? One mogą być mylące i wskazywać na inną dolegliwość?
Znaczy bardzo często są to zwykłe bóle stawów, szczególnie stawów obwodowych, rąk na przykład. I osoby, które mają takie bóle stawów, nie myślą o tym, że to może być choroba reumatyczna. Idą do lekarza, dostają leki po prostu przeciwzapalne. Kiedy nie zrobi się dokładnych badań w kierunku choroby reumatycznej, wtedy myślą, że to jest zwykła choroba zwyrodnieniowa i często ta choroba reumatyczna jest bardzo długo nierozpoznana.
To też niedobrze, bo wtedy nasilają się jakby te wszystkie dolegliwości.
Tak, po prostu wtedy stawy, w chorobie reumatycznej te złogi odkładane w stawach, one się z wiekiem, z czasem trwania choroby się odkładają, a jeżeli nie leczymy naturalnie, czyli podajemy tylko leki przeciwzapalne, one nie likwidują przyczyny. Nie znajdujemy przyczyny, tylko podajemy leki przeciwzapalne, więc tylko objawy likwidujemy, natomiast nie ma zmniejszenia jakby tych złogów. Natomiast tak naprawdę złogi, które powstały w przebiegu choroby reumatycznej, mogą być wycofane za pomocą diety. Wtedy stosujemy post taki już bardziej ścisły, post świętej Hildegardy, ale ta postać bardziej ścisła. Wtedy te złogi, które powstały w stawach i są przyczyną bólów stawów, mogą być cofnięte. Także jest to możliwe.
To dała Pani ogromną nadzieję osobom, które cierpią właśnie na reumatyzm.
Widziałam naprawdę bardzo dużą poprawę, także na pewno może nie wszystkim można pomóc, ale na pewno wszystkim, którzy chcą sobie pomóc, to myślę, że można dużo, dużo. Święta Hildegarda ma bardzo dużo do zaoferowania. I właśnie dlaczego w jesieni występują te choroby nerek? Ponieważ naturalnie tym chłodem pod koniec września osłabia się funkcja nerek. Nerki po prostu są wtedy słabsze, jakby mniej wydalają toksyn i kiedy nasz organizm dostarcza dużo tych produktów, które szkodzą, wtedy zaczynamy odczuwać te dolegliwości. I Święta Hildegarda poleca na wzmocnienie funkcji nerek, czyli właśnie w jesieni szczególnie, takie różne metody, które je wzmacniają, czyli na przykład maść z ruty zaleca, żeby stosować w ten sposób, że smarujemy dwa razy dziennie rano i wieczorem okolicę lędźwiową. Przy nietrzymaniu moczu, które często współistnieje z niewydolnością czy takim zaburzeniem funkcji nerek, smarujemy również nadłonowo. I tą maścią z ruty smarujemy zawsze okolicę nagrzaną. Święta Hildegarda mówiła, że należy smarować okolicę przy kominku opalanym wiązem. Wiemy, że wiąz jest to drzewo, które daje więcej ciepła niż inne rodzaje drzew przy kominku. W związku z czym teraz wiadomo, że nie jest tak łatwo zdobyć wiąz, poza tym nie każdy ma kominek. I tak jak nas uczono, niemieccy lekarze mówią, że stosują po prostu lampę Solux. To jest dostępne w Polsce. Można kupić taką najprostszą lampę Solux czerwoną i nagrzewać sobie po prostu 5-10 minut okolicę lędźwiową, kiedy ta skóra już się robi ciepła. Wtedy maść z ruty wchodzi w skórę jak masło. I to nawet małym dzieciom można stosować przy problemach z nerkami, właśnie jak często mają anginy czy jakieś przewlekłe infekcje w drogach moczowych. Wtedy właśnie stosujemy tą maść z ruty. Natomiast przy nietrzymaniu moczu, która też się zdarza, bo przecież często osoby w jesieni, kiedy se przemarzną, przemoczą nogi, to wtedy mają to nietrzymanie moczu, muszą często chodzić. Wtedy Święta Hildegarda zalecała okład bluszczyka kurdybanka. Bluszczyk można kupić w sklepach ziołowych. 2 łyżki takich ziół, zalewamy pół litra wody, gotujemy 3 minuty, przecedzamy i robimy okład z ziół. Nie z tego wywaru, tylko z ziół. I okłady możemy również robić na gardło, na pierś, na właśnie nerki i okolicę nadłonową. Dodatkowo na wzmocnienie nerek Święta Hildegarda zalecała nalewkę piołunową, którą stosuje się w jesieni już co trzeci dzień, 20 ml na czczo.
Jeżeli chodzi o nerki, dolegliwości związane z tymi narządami też bywają rozległe. Co zrobić, żeby ustrzec się kamieni nerkowych albo złagodzić objawy, wyleczyć? To chyba najważniejsze i najbardziej pożądane w przypadku kamieni nerkowych czy piasku w nerkach.
Tak, często w jesieni dochodzi do kamicy nerkowej, właśnie dlatego, że tak jak wspominałam, nerki już są słabsze, natomiast jakby ich funkcja wydalnicza jest gorsza i kiedy ten skład moczu jest niekorzystny, kiedy znajdują się tam sztawiany wapnia albo fosforany wapnia, wtedy nerki nie dają rady tego wydalić. Wówczas stosujemy również maść z rózy z rozgrzewaniem. 2 razy dziennie trzeba regularnie stosować. Oczywiście pić trzeba więcej. Zaleca się picie wtedy w dawce 30 ml na kilogram masy ciała, albo może prościej będzie po prostu jedną szklankę na 8 kg masy ciała. Trzeba pić dużo. Święta Hildegarda podkreślała, że nie należy pić razem z jedzeniem, żeby nie rozrzedzać, żeby nie utrudniać trawienia. Natomiast pijemy daleko pomiędzy posiłkami, czyli najważniejsze to jest wypić 2 czy 3 szklanki albo wody z cytryną, albo herbaty koperkowej, albo innej herbaty ziołowej. Herbata ze znamion kukurydzy jest bardzo polecana przy kamicy nerkowej. Na czczo. Czyli po prostu kiedy się budzimy, wypijamy 2-3 szklanki jakiegoś ciepłego płynu i to już jakby poprawia funkcję nerek. Potem za pół godziny możemy normalnie zacząć jeść. Musimy tak w ciągu dnia pić, żeby pić pomiędzy posiłkami, czyli pół godziny przed jedzeniem albo 2 godziny po jedzeniu. I to jest bardzo ważne. Kiedy przestajemy pić, wtedy ta kamica nerkowa jest bardziej prawdopodobna i częściej dochodzi do ataków kamicy. Natomiast bardzo też skuteczną metodą jest po prostu metoda odkwaszania, ponieważ kamica nerkowa generalnie jest objawem silnego zakwaszenia organizmu i niedoborów magnezu. Czyli możemy uzupełniać po prostu magnez nawet z tabletkami. Teraz są bardzo duże niedobory magnezu, wiecie. Więc są tabletki takie najbezpieczniejsze, które nie powodują jakiś tam biegunek. To jest cytrynian magnezu, dobrze przyswajalny jabłczan magnezu i stosujemy jako suplement, szczególnie przy kamicy sztawianowej. Natomiast odkwaszamy organizm przy pomocy tabletek z tigwy. Szczególnie tabletki z tigwy są stosowane w kamicy moczanowej, kiedy dużo jest kwasu moczowego i moczany się wytrącają. I przy kamicy na przykład fosforanowej stosujemy środki zakwaszające mocz, czyli przede wszystkim żurawinę i dużo wody z cytryną. Święta Hildegarda zalecała, tak jak już mówiłam, moczenie nóg albo kąpiele. Kąpiele w takiej soli zasadowej przy dużych dolegliwościach możemy stosować nawet codziennie, z tym, że muszą trwać one do 60 minut w takiej soli zasadowej, która ma pH 8,4 i zawiera zmielone kamienie szlachetne, zawarte w medycynie Świętej Hildegardy, o której ona wspomina. I możemy dla tych osób, które nie mają wanny w domu, polecam moczenie nóg i wtedy moczymy stopy w soli zasadowej przez pół godziny. To moczenie stóp jest bardzo lubiane przez dzieci szczególnie, które mają nawracające infekcje w drogach moczowych, czy też kamica się zdarza u dzieci. Wtedy to moczenie stóp jest bardzo korzystne.
Chciałabym zapytać o korzonki. Czy to też dolegliwość, która dotyka nas w tym okresie jesienno-zimowym?
Tak. Bóle korzonkowe, czyli bóle w odcinku lędźwiowym, są również związane z zaburzeniem funkcji nerek według medycyny Świętej Hildegardy. Czyli kiedy mamy dolegliwości rwę kulszową, jednostronną albo dwustronną, wtedy robimy wszystko, co powiedziałam, jeśli chodzi o wzmocnienie nerek. Czyli przede wszystkim moczenie nóg w soli zasadowej, kąpiele stóp w soli zasadowej, maść z ruty i tabletki z pigwy. I to przy rwie kulszowej naprawdę bardzo często jest skuteczne. Jeżeli natomiast rwa kulszowa wystąpiła w wyniku nagłego jakiegoś ruchu, skrętu, dźwignięcia, wtedy polecam iść do dobrego terapeuty manualnego, który jakby odwróci ten proces, czyli po prostu przywróci ten krąg z powrotem na miejsce i dopiero wtedy stosujemy metody Świętej Hildegardy. Najpierw trzeba mechanicznie wstawić ten krąg z powrotem, żeby jak jest wypadnięcie dysku, na pewno dużo szybciej będzie poprawa, a potem stosuje się miejscowo właśnie tą maść z ruty. Natomiast na sam kręgosłup, jeżeli jest rwa kulszowa, to stosujemy krem piołunowy.
Wspomniała Pani wcześniej o teście na nietolerancję pokarmową. Czy taki test możemy wykonać w domu, czy musimy udać się do specjalisty?
Można wykonać taki test w domu. To jest taka wersja domowa, nazywa się Food Detective. można dla osób, które nie mają dostępu gdzieś w laboratoriach w pobliżu, nie robią, to jak najbardziej. Natomiast tam jest jeden problem, że w tym food detective jest na przykład nietolerancja jajka, jest jajko jako całość. Bardzo często wychodzi, znaczy bardzo często jest nietolerancja tylko białka jaja kurzego. No i ten test niestety wtedy nie pozwala na rozgraniczenie i to jest problem, bo wtedy na przykład dziecku trzeba zabrać całkiem jajko, a żółtko jednak jest bardzo wartościowym białkiem, który zawiera dużo naprawdę potrzebnych produktów, dlatego jeżeli ktoś ma możliwość, to jednak zalecam wersje takie rozszerzone, laboratoryjne, które można po prostu w laboratorium pobierają krew, wysyłana jest ona do laboratorium centralnego na przykład w Warszawie albo w Poznaniu i wtedy to badanie jest robione ambulatoryjnie.
Można takie badanie wykonać w każdym punkcie analiz, czy też jakieś specjalne miejsca?
Nie, testy to trzeba po prostu podkreślić, że to ma być test na nietolerancje pokarmowe. Wiele laboratoriów już to robi, natomiast bardzo często laboratoria, które nie robią tego, to po prostu robią testy na alergie, a to jest zupełnie co innego. Alergia w społeczeństwie naszym jest około 3-4%, natomiast nietolerancji jest ponad 50%. W związku z czym warto zwrócić uwagę, żeby to był test na nietolerancję pokarmową. To jest inny typ alergii, to jest trzeci typ alergii i to są inne przeciwciała. To są przeciwciała IgG. Natomiast alergie, testy na alergie pokarmowe to są przeciwciała IgE. Więc jeżeli jesteśmy w laboratorium takim, często są sieci w laboratoriach i oni robią. Tylko po prostu trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to były na pewno testy na nietolerancje pokarmowe IgG.
Dopytałam o te nietolerancje, ponieważ z tego, co pani mówi, wiele chorób wynika właśnie stąd. One mają swój początek,
tak,
jakby związany, tak, z nietolerancją pokarmową.
Tak, tak jest. Kiedy są te nietolerancje pokarmowe, my po prostu wytwarzamy, organizm nasz wytwarza przeciwciała przeciwko tym produktom. Wtedy spożywając te produkty, nasze przeciwciała łączą się z resztkami tych produktów i powstają tak zwane złogi. I te złogi, te kompleksy, czyli które powstały z tych przeciwciał, z tymi białkami pokarmowymi, one się odkładają na przykład w stawach albo mogą prowokować inne schorzenia.
Dokładnie. Zatem warto też zacząć jakby od początku, to taki test jest dobrą drogą ku temu, żeby wyzdrowieć.
Tak, jak najbardziej.
Moim i Państwa gościem była dr Dorota Mieszczak-Woszczyna. Dziękuję bardzo gorąco. To był kolejny odcinek audycji z Hildegardą po zdrowie.
Dziękuję.